Bóg objawiał i nadal objawia swoją miłość nie tylko poprzez czyny dokonywane w historii. Bóg porozumiewa się z człowiekiem również za pomocą słowa. W związku z tym możemy powiedzieć, że słowo stało się czymś więcej niż tylko narzędziem codziennej międzyludzkiej komunikacji. Skoro Bóg chciał objawić się nam za pośrednictwem słów, to znaczy, że mamy traktować mowę z wielkim szacunkiem. Wartość pieniądza spada, kiedy nie znajduje pokrycia w złocie. Na początku trudno to dostrzec, ale kryzys nieuchronnie przyjdzie. 100 lat temu, po zakończeniu I wojny światowej, by kupić bochenek chleba, należało wydać dość gruby plik banknotów. Podobnie dzieje się dziś z ludzkim słowem. Staje się ono coraz bardziej bezwartościowe, ponieważ nie znajduje pokrycia w naszym codziennym życiu. Mamy do czynienia z ogromną dewaluacją słowa, które staje się zbyt łatwo i zbyt często źródłem nienawiści oraz podziałów. Ale co gorsza, wykorzystujemy nasze ludzkie słowo do niecnych celów, mających podważyć autorytet drugiego człowieka, pozbawić godności i ostatecznie doprowadzić do jego unicestwienia i społecznego wykluczenia. Podczas męki Jezus doświadczył nie tylko udręk fizycznych, spowodowanych przerażająco bolesnym biczowaniem czy silnymi ciosami żołnierzy oraz okrutnym przybiciem do krzyża. Ogromem cierpienia były również słowa, jakie Chrystus słyszał pod swoim adresem. Słowa szyderstwa, drwiny, niesłusznego oskarżenia, kpin, żartów, bluźnierstw. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy następujące słowa. Arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. A najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył. Dalej u świętego Mateusza czytamy o tym, jak żołnierze przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Nie oszczędzono Jezusowi szyderstw nawet w ostatnich chwilach życia. Ludzie, widząc Chrystusa wiszącego na krzyżu, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w 3 dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić? Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. W komentarzu do Łukaszowej Ewangelii ojciec Dolindo Ruotolo zapisał takie słowa: wrzeszczeli jedni przez drugich, niesieni impulsem złości, krzyczeli. Parli na Jezusa niczym złowieszcza fala morska, która łamie się i przez ułamek chwili zastyga, by się wreszcie rozlać. Chcieli go zmiażdżyć impetem nienawiści. Był to moment, w którym samo piekło wyczekiwało niecierpliwie, by wyżygać swoją nienawiść i popchnąć tych swoich ministrów. Uczeni w piśmie, faryzeusze, rzymscy żołnierze, ludzie stojący pod krzyżem, a nawet jeden z łotrów, biorący udział w tym spektaklu słownego okrucieństwa wobec Jezusa, zostają nazwani przez włoskiego kapłana ministrami piekła. Chrystus został uznany za groźnego awanturnika i skazany, bez możliwości poznania prawdy. Możemy powiedzieć nawet, że został skazany wbrew prawdzie. Dla tłumu Jezus nie był już człowiekiem, ale robakiem. Głęboko nim pogardzali, wrzeszczeli gniewnie w nadziei, że sprowokują jego reakcję i że będzie to dla nich okazja, by jeszcze lepiej się zabawić. Od 2000 lat Chrystus z różnym natężeniem jest opluwany i pogardzany. Ta siła drwiny wzmaga się coraz bardziej w ostatnim czasie. Chrystus i jego ciało, Kościół, zostaje ośmieszony. W starożytności rzymskie areny służyły obywatelom imperium jako miejsca rozrywki, gdzie nierzadko przybierały one formę krwawych widowisk, podczas których męczono i zabijano chrześcijan. Jednak wówczas, jak mówił Tertulian, przelana za Chrystusa krew męczenników stawała się źródłem rodzącym dla niego nowych wyznawców. Dziś sytuacja chrześcijan, zwłaszcza w Europie, jest zupełnie inna. Nie jest to rzymska arena, na której przychodzi nam umierać dla Chrystusa, ponieważ przelana krew stałaby się posiewem nowych chrześcijan, o czym doskonale wiedzą współcześni ministrowie piekła. Biblijny kontekst, w jakim znajduje się obecnie Chrystus i Kościół, to grecka agora, gdzie świętego Pawła nie obrzucano kamieniami czy ścięto mieczem, ale po prostu obśmiano. Gdy przemoc jest nieskuteczna, trzeba poszukać innego środka, a jest nim właśnie drwina. Działa podobnie jak przemoc, choć mniej niepokoi, gdyż działa bezboleśnie i potajemnie. Drwina wymierzona w chrześcijan niekoniecznie chce zniszczyć, ale przede wszystkim mieć za nic. Jest ona profanacją sensu, gdyż przez szyderstwo sprowadza słowa tylko do sekwencji nieistotnych głosek, pozbawionych głębi i znaczenia. Nie posługuje się argumentami, gardzi i poniża, nigdy się nie tłumacząc. Ośmieszanie Boga, Chrystusa, Kościoła, wiary, świętości. Współczesny Bóg ironii przypuszcza atak na fundamenty, dąży do zburzenia istniejącego porządku, co, jak ukazuje poeta Zbigniew Herbert, sprawia, że powraca barbarzyństwo. Szyderstwo jest jak bomba atomowa, która chce zrównać z powierzchnią ziemi chrześcijańską kulturę, tradycje, korzenie. Drwina to broń potężna, odrażająca i cyniczna. Jak pisał Leszek Kołakowski, Jezus jest ośmieszany. Są ludzie, którzy naprawdę praktykują cnoty chrześcijańskie, ale nigdy nie odważyliby się ich głosić. Ci, którzy się odważają głosić ewangeliczne przykazania na temat zachłanności i bogactw, współczucia i miłości, narażają się na kpiny. Nie mówi się, to nieprawda, lecz raczej to jest niepoważne, śmieszne. Być chrześcijaninem to wstyd. Nawet nie dlatego, że chrześcijaństwo nie cieszy się intelektualnym szacunkiem, lecz dlatego, że jest śmieszne. Markis de Sade, inspirując się niejako procesem Jezusa przed Sanhedrynem, dodaje, że Boga można zniszczyć jedynie na drodze szyderstwa. Chrystusa nie można zdetronizować na drodze gniewu, ale poprzez zabawę, a wówczas sława sama go opuści. Jeśli choć trochę obserwujemy to, co dzieje się w przestrzeni publicznej w odniesieniu do chrześcijaństwa, z łatwością zauważymy, że żyjemy w czasach, gdzie Jezus ponownie zasiadł na ławie oskarżonych. Zawzięcie szuka się fałszywych świadków, którzy złożą fałszywe świadectwo, by tym samym ośmieszyć, wyszydzić, pozbawić znaczenia i sensu Chrystusa, który jest źródłem prawdziwego sensu. Jakiś czas temu ogromnym oburzeniem dla wielu były reklamy Benettona. Artysta zasłynął szokującą reklamą jeansów marki Jezus. Na potrzeby kampanii reklamowej stworzył plakat, na którym przedstawiono spodnie z rozpiętym rozporkiem i hasłem „Nie będziesz miał innych jeansów przede mną”. Emocje podgrzewał także wielkoformatowymi banerami, na których pojawili się ksiądz całujący zakonnicę. Dalej wystarczy wspomnieć bluźniercze spektakle, takie jak Golgota Piknik czy Klątwa. Te obrazoburcze pseudosztuki przedstawiają Jezusa jako szaleńca, kundla, człowieka opętanego przez szatana i terrorystę. Dokonuje się w nich publicznej profanacji krzyża czy znieważa się osobę świętego Jana Pawła II. Kolejne konkretne przykłady przejawów chrystofobii to chociażby profanacja symboli religijnych w sztuce. Wystarczy przypomnieć krzyż z puszek po piwie na krakowskim przedmieściu, podarcie Biblii podczas koncertu. Publicznie ośmiesza się i piętnuje chrześcijańskie wartości, takie jak czystość przedmałżeńska, wierność i miłość małżonku wobec siebie, małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, ojcostwo, macierzyństwo. Nierzadko da się usłyszeć słowa obwiniające katolicyzm za przemoc wobec kobiet. Wyśmiewa się Eucharystię, mówiąc, że jest to forma religijnej przekąski, czy przedstawia się Chrystusa na krzyżu, udzielającego papier toaletowy. Takich przykładów można mnożyć w nieskończoność. Jednak przywołani ministrowie piekła zapominają o jednym. Bóg jest i Bóg zaprowadzi sprawiedliwość w sposób, którego nie jesteśmy w stanie pojąć. Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał i Chrystus powróci. I warto na zakończenie przywołać dialog, jaki papież Benedykt XVI prowadzi z Maryją, Matką Jezusa w zakończeniu encykliki Spe Salvi. Poznałaś narastającą siłę wrogości i odrzucenia, pisze papież, która stopniowo narastała wokół Jezusa aż do godziny krzyża, gdy musiałaś patrzeć na Zbawiciela świata, umierającego jako przegrany i wyszydzony. Czy umarła nadzieja? Czy świat ostatecznie pozostał bez światła, a życie bez celu? W tamtej godzinie prawdopodobnie na nowo usłyszałaś w swoim wnętrzu słowa anioła, w których odpowiadał na twój lęk w chwili zwiastowania. Nie bój się, Maryjo. Pod krzyżem stałaś się matką wierzących. Z tą wiarą, która nawet w ciemności Wielkiej Soboty była pewnością nadziei, szłaś ku porankowi Wielkiej Nocy. Radość zmartwychwstania dotknęła twego serca i złączyła cię w nowy sposób z uczniami. Pozostajesz pośród uczniów jako matka nadziei. Dlatego w nadziei już zwyciężyliśmy.